Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam.
Premier Mateusz Morawiecki rozmawia w Warszawie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie unijnej polityki migracyjnej. Na konsultacje do KPRM-u nie przybyli reprezentanci Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050.
Rzecznik rządu Piotr Miller po spotkaniu dziękował wszystkim obecnym na naradzie za konstruktywne rozmowy. Dodał, że ze zdziwieniem przyjął postawę niektórych partii co do nieobecności na spotkaniu z premierem.
Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a dzisiejsza nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. Przychodzi chyba tylko to podsumować w taki prosty sposób, że samodzielność i decyzyjność Donalda Tuska kończy się tam, gdzie się zaczynają interesy grupy Webera. I z przykrością widzimy to, w jaki sposób się zachowują, ponieważ powtarzają nieprawdziwe informacje dotyczące tego, w jakim kształcie jest aktualna propozycja paktu migracyjnego. Te przepisy, które w tej chwili są proponowane przez instytucje unijne, są niebezpieczne dla Polski, ale również są niebezpieczne długofalowo dla całej Unii Europejskiej, ponieważ de facto spowodują zwiększenie presji migracyjnej.
W naradzie z premierem wzięli udział przedstawiciele PiS-u, Konfederacji, PSL-u i Kukiz15, a także szef MSWiA Mariusz Kamiński i minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Felsenk.
Drugi z ministrów mówił po spotkaniu, że przygotowano je po to, aby przekazać opozycji informacje na temat forsowanych w Unii regulacji migracyjnych.
Żeby nie były formułowane tezy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Słyszałem taką opinię dzisiaj wyrażoną przez nieobecną na spotkaniu panią przewodniczącą Paulinę Henning-Kloskę, że nie ma po co przychodzić na to spotkanie, no bo przecież rozporządzenie zawiera gwarancję tego, że Polska mogła być wyłączona z mechanizmów relokacji. Nic bardziej mylnego. To jest nieprawda. Zgodnie z zapisami rozporządzenia mechanizm relokacji jest mechanizmem obowiązkowym. Kto nie wykonuje tego mechanizmu, jest zobowiązany do płatności kary z tytułu niewykonywania tego mechanizmu.
Premier Mateusz Morawiecki zaproponował przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych poparcie Paktu Bezpiecznych Granic dla Unii Europejskiej. Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego.
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy, który zakłada zwiększenie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł.
Zgodnie z propozycją świadczenie w wysokości 800 zł będzie przyznawane co miesiąc na każde dziecko, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, co oznacza, że nie będzie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała w czwartek na konferencji prasowej, że wyższe wsparcie będzie realizowane od stycznia.
Jest to przede wszystkim wiarygodność i sprawstwo w działaniu. Ponieważ ta zmiana została ogłoszona przez architekta tych wszystkich dobrych zmian, które wdrażamy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, został rozpoczęty cały proces legislacyjny i on w tej kadencji zostanie zakończony. A więc Polakom gwarantujemy, polskim rodzinom, że to wsparcie będzie realizowane od 1 stycznia.
Wypłaty świadczenia z wyrównaniem od stycznia mają nastąpić do końca lutego 2024 roku. Rząd uzasadnia, że wynika to z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, które umożliwią ZUS sprawne obsłużenie wypłat.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką kontynuują wizytę na Litwie. Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
Udział w litewskim święcie narodowym, Dniu Państwowości Litewskiej i rocznicy koronacji Mandoga był najważniejszym punktem drugiego dnia oficjalnej wizyty polskiej pary prezydenckiej na Litwie. Podczas uroczystości w Wilnie Andrzej Duda złożył narodowi litewskiemu życzenia z okazji ich święta. W przemówieniu polski prezydent podkreślał bliskie relacje narodów polskiego i litewskiego.
Dzisiaj Wilno i Warszawa są bliżej siebie niż kiedykolwiek w ostatnich wiekach. Litwa należy do najważniejszych partnerów i sojuszników Polski w regionie. Jesteśmy razem w Unii Europejskiej i w NATO i podobnie widzimy stojące przed nami wyzwania. Rozumiemy znakomicie, że współpraca i solidarność demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polski i Litwy, jest gwarancją naszego wspólnego bezpieczeństwa, niepodległości i wolności.
Również prezydent Litwy Gitanas Nausėda wspomniał litewsko-polską historię. Litwa i Polska wyrosły z tego samego europejskiego drzewa, zaznaczył. Oprócz udziału w Narodowym Święcie Litwy, Andrzej Duda odbywa polityczne konsultacje z przedstawicielami litewskiego rządu i parlamentu. Prezydent spotkał się też z Polakami z Wileńszczyzny. Wizyta polskiej pary prezydenckiej na Litwie potrwa do jutra.
Spółka CPK zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Pokazuje ona wizualizację terminali, stacji kolejowej i dworca autobusowego. Projekt koncepcyjny jest wstępem do opracowania docelowego projektu budowlanego.
Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała powiedział, że nowe lotnisko będzie przyjazne dla pasażerów.
To miejsce musi być wyjątkowe, musi być specjalne, musi być oczywiście przede wszystkim funkcjonalne, musi w sposób sprawny, szybki, wygodny, pozostawiający po sobie dobre wrażenie, połączyć te wszystkie relacje, połączyć te wszystkie środki transportu, tak żeby z perspektywy pasażera było to doświadczenie nie tylko dobre, nie tylko takie sobie, ale znakomite, wspaniałe.
Centralnym elementem węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Jeden z autorów projektu, Szymon Kachniarz, powiedział, że skala projektu nie ma precedensu.
To przestrzeń, w której łączą się wszystkie środki transportu. To takie miejsce spotkań, jest to miejsce, które jest jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa, czyli dostępne dla wszystkich. Skala tej przestrzeni, tego atrium, jest porównywalna do rynku Starego Miasta w Warszawie.
Zasadnicze prace budowlane portu lotniczego mają się rozpocząć w tym roku. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z CPK w 2028 roku.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podsumował współpracę z pełnomocnikiem do spraw transformacji cyfrowej w minionym roku szkolnym.
Funkcję tę pełni Justyna Orłowska. Wśród najważniejszych wspólnych projektów wymieniono m.in. Laboratoria Przyszłości oraz wprowadzenie przedmiotu Biznes i Zarządzanie.
Minister Przemysław Czarnek przypomniał, że przedmiot Biznes i Zarządzanie zostanie wprowadzony do szkół od 1 września.
Jednym z efektów pracy pani minister Justyny Orłowskiej i jej zespołu jest zastąpienie podstaw przedsiębiorczości nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. To przedmiot, który będzie zwracał uwagę na bardziej praktyczne strony podejmowania decyzji gospodarczych, finansowych, nie tylko w zakresie prowadzonego przez przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej, ale także w życiu codziennym, także tym domowym, nastawienie na współpracę z praktykami w czasie edukacji szkolnej. Będzie to od 2027 roku również przedmiot maturalny.
Wśród nowych programów edukacyjno-technologicznych Justyna Orłowska wymieniła uruchomienie platformy edukacja.gov.pl i programu Wirtualne Laboratoria Przyszłości.
Wirtualne Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół ponadpodstawowych, który udostępnia młodzieży dostęp do wielkich mocy obliczeniowych po to, aby realizować swoje ambitne projekty, projekty architektoniczne, projekty matematyczne, czyli takie narzędzia cyfrowe, online, które umożliwiają rozwijanie talentów. Na razie pilotażowo dla kilkudziesięciu szkół w Polsce.
Nabór szkół do pilotażu programu jeszcze trwa. Resort Edukacji przewiduje, że weźmie w nim udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołań członkom Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Sejm uchwałą z 16 czerwca bieżącego roku powołał na to stanowisko profesorów Jana Drausa, Mieczysława Rybę, Tadeusza Wolsze, Wojciecha Polaka, a także opozycjonistę z okresu PRL Krzysztofa Wyszkowskiego. Kadencja nowych członków Kolegium IPN potrwa 7 lat.
Marszałek Witek podczas ceremonii wręczenia aktów wyraziła uznanie dla ich dorobku naukowego. Podkreślała też rolę IPN-u w szerzeniu świadomości historycznej wśród Polaków.
Ta działalność edukacyjna ma wielkie znaczenie, szczególnie w czasach, kiedy właściwie zaczynają zanikać takie wzajemne relacje międzyludzkie, a coraz częściej młodzi ludzie przenoszą się do internetu. Dlatego to jest trudne i wymaga poszukiwania naprawdę atrakcyjnych form pracy z młodymi ludźmi i przekazu, żeby to do nich trafiło. A historia, wiemy, że to nie jest tak, że to, co było ustalone wiele lat temu, jest nienaruszalne. Właśnie podejście naukowe to jest krytyczne podejście, to jest poszukiwanie nowych źródeł.
Na przewodniczącego Kolegium IPN został wybrany profesor Tadeusz Wolsza.
Kolegium IPN jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Instytutu. Jego zadaniem jest opiniowanie kierunków działalności i programów badawczych IPN-u.
Członkowie Kolegium wyrażają także opinie o kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci Narodowej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.